sytuację, w której nie tylko jesteśmy odosobnieni z powodu tej plagi, o której czytamy, ale że jesteśmy zmuszeni do zniszczenia swojego ubrania czy swojego domu. Wszystkie te przykłady, które podaje Tora, one też w pośredni sposób wyjaśniają nam, że nie mamy do czynienia z żadną jednostką chorobową, tylko mamy do czynienia z czymś, co się nazywa carat. Ktoś nim dotknięty nazywa się mecora, a używany w tłumaczeniu rabina Pecalicza, to kiedy czytaliśmy, że ktoś posiada oznakę na swoim ciele caratu, w tekście jest napisane nega. I cały traktat wyjaśniający wszystkie te okoliczności nazywa się negaim. I nega znaczy dosłownie uderzyć. A zatem, że jest to uderzenie od Boga. I trzymając się tego tłumaczenia, zostaje ktoś oznaczony przez Pana Boga. On sam, albo jego odzież, albo jego dom. Jeszcze trudniejsze do wyobrażenia jest teraz, że właśnie ktoś obiektywnie stwierdza, że mam drogą rzecz na sobie. Tylko w szabat ją zakładam. I na tej rzeczy pojawia się ta nega. Jak czytamy, po okresie kwarantanny trzeba zniszczyć tę drogą odzież. Jeszcze trudniejsze do wyobrażenia, że teraz obiektywnie się stwierdza, że ta nega jest na domu. Dom należy rozebrać do fundamentów. Co jest w ogóle dla współczesnego człowieka w ogóle jakieś niewyobrażalne. Teraz, że z powodów jakichś, nazwijmy to umownie, religijnych, trzeba zniszczyć ubranie lub zburzyć dom. Co jest w ogóle już jakiś, ktoś by uznał, że to absurdalne zupełnie jest. Tak? Z powodu jakichś kryteriów religijnych należy zniszczyć dom. To takie najistotniejsze wyjaśnienie jest w Ewangelii, też o tym czytamy. Światłem ciała jest oko, jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Jeśli zaś twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I o tym oku, które jest zdrowe lub chore, sumą tego stwierdzenia jest to, że nie można służyć Bogu i pieniądzom. A zatem, kiedy nasz Pan mówi o oczach, to mówi o tym, że one są taką metaforą dawania lub powstrzymywania się oddawania. I stąd się używa określenia dobre oko lub złe oko. I dlatego Pan mówi, i dlatego nie można służyć Bogu i pieniądzom, czyli należy mieć, ma się dobre oko lub ma się złe oko. Złe oko jest nazwane inaczej wąskie oko. Jest to słowo carat i podobne, identycznie zapisane, Carut a'in, wąskie oko. I to jest zawsze w kontekście dawania. Cedaki, wspomagania potrzebujących. Tak, i o tym mówi nakaz zniszczenia ubrania czy domu i o tym czytamy w Ewangelii. Ktoś dostaje szansę siedmiodniową, żeby przemyśleć swój stan, swoje postępowanie i w konsekwencji może stracić coś, co jest wartościowe dla niego. Obiektywnie jest wartościowe. Dzisiaj ktoś by sobie zafundował tak ekstra jakieś ubranie, by był zmuszony je spalić, zniszczyć, czy dom. Tak, czyli ten znak, ta nega, to jest ostrzeżenie ze strony Pana Boga. I ono nie dotyczyło tylko mówienia, ale również dotyczyło postępowania, dotyczyło czynów. W tym przypadku właśnie jest to użyte, jest to określenie wąskie oko, czyli najkrócej mówiąc, jestem skąpy. Jestem skąpy do granic. Nie obchodzą mnie inni i nikomu nic nie dam, ponieważ to ja ciężko na te pieniądze zarobiłem. Na to wszystko, co posiadam, ciężką pracą to zdobyłem i z nikim się nie podzielę. A zatem w konsekwencji takiego myślenia zmuszą cię, żebyś spalił ubranie i ci dom rozbiorą do fundamentów. Całą tę twoją krwawicę po prostu tak zostanie zniweczona. I dlatego to się nazywa nega, znak, ostrzeżenie. Dosłownie uderzenie. Właśnie to, stąd to określenie, że jest, że oko chore, dosłownie wąskie oko. W hebrajskich tłumaczeniach Nowego Testamentu to określenie się pojawia. Bo tak chore, a zdrowe, Bóg wie, czego mogłoby dotyczyć. No dotyczyć może wszystkiego właściwie. Tak? I każdy rodzaj interpretacji byłby, jak sądzę, trafny. Ale najistotniejsza jest ta właśnie wymowa związana z dawaniem. Teraz jest to słowo nega. W księdze Koheleta są napisane takie słowa. Drugi rozdział Koheleta. Król Szlomo napisał mędrzec ma w głowie swoje oczy, a głupiec chodzi w ciemności. To, że głupiec chodzi w ciemności, no jest zrozumiałe. Tak? Dla każdego chyba. Głupiec chodzi w ciemności. Okej. Okay. Ale stwierdzenie mędrzec ma w głowie swoje oczy, no każdy ma w głowie oczy. Prawda? Tak zostaliśmy stworzeni, że przód jest wyposażony między innymi w oczy. To co ma znaczyć stwierdzenie, że mędrzec ma w głowie oczy? I kiedy zobaczymy na użyte słowo z Laszem Hakodesz, przeczytamy Einai be rosho, że na pierwszym miejscu jako coś szczególnego są oczy, że to słowo rosho, rosh jest głowa. Ale to jest w takim rozumieniu, że coś, co jest najważniejsze, najwyżej. Tak? Stąd jest pierwociny Reshim. To jest wszystko z tego samego rdzenia. Tak? Przykład Izrael to jest Reshim, pierwociny Pana Boga. Stąd jakby jest ten tekst tłumaczony w ten sposób. Człowiek mądry jakby na pierwszym miejscu ma swoje oczy, innymi słowy, jest bardzo uważny. Jak wiemy, przez oczy odbywa się transmisja do naszej duszy. Tak? Przez oczy. Słuch jest nie mniej ważny. Tak? Nie mniej ważny, ale ogromna transmisja odbywa się przez oczy. Tak? Patrzymy, nieustannie patrzymy. Świat człowieka niewidomego no jest straszny tak naprawdę. Tak? I teraz król Szlomo powiedział, że mądry człowiek, jakby na pierwszym miejscu u niego są oczy. To znaczy, że u niego również się odbywa transmisja tego wszystkiego, co go otacza, tylko on potrafi segregować, potrafi też zamykać oczy na coś, w takim sensie, że nie dopuszcza do transmisji, tak? Nie wpuszcza do swojej duszy jakichś treści, obrazów. Tak? Nie pozwala sobie na to. A głupi właśnie to jest jak ktoś, kto jest pozbawiony oczu lub u niego oczy nie są na pierwszym miejscu. Nie przywiązuje wagi do tego, na co patrzy. Tak? Pozwala, żeby to z szerokim strumieniem wpływało do jego duszy, tak? Żeby został zmaltretowany, żeby jego wnętrze zostało zniszczone. I jest w rabinicznej tradycji zapis dwóch słów pokazujących, że może nastąpić to uderzenie ze strony Boga. Dotknięcie tą plagą, co się wiąże z poniżeniem, czytamy, musiał być zakapturzony, musiał przed sobą mówić, że jest nieczysty, izolowany był od reszty społeczeństwa. To się wiąże również właśnie z tym, że swego języka w niewłaściwy sposób używał i dlatego przez to, że izolował ludzi od ludzi swoim językiem, również został przeznaczony do tego, by być izolowanym. Jest to słowo nega. To jest słowo, tak, ono jest w wielu miejscach w tej paraszy właśnie używane. Nega, z trzech liter złożone. Jest słowo oneg, z tych samych liter złożone. Tylko nega ma ain na początku wyrazu, przepraszam, na końcu wyrazu, a onek ma literę ain na początku wyrazu. A te pozostałe litery nun i gimel tak stoją sobie tam, gdzie mają stać, w jednym i w drugim wyrazie. Natomiast ain przenosi się z tyłu na początek. Głupi chodzi w ciemności, mówi Kohelet, i on ma oczy na końcu. Jego to ain, bo tak się zapisuje słowo oczy od tej litery zapisać. On ma na końcu są. Nie przywiązuje wagi do tego, na co patrzy. Tak? Pozwala, żeby po prostu wszystkie te obrazy go zatruwały. I to jest to nega, znak, uderzenie. Jest słowo onek, radość, czasami tłumaczone rozkosz. Przykład szabat jest nazwany onek szabat. Onek Szabat, to jest prorok Izajasz, również używa tego określenia. Onek Szabat, rozkosz, radość Szabatu, a in litera jest na początku wyrazu. Czyli, a mądry człowiek ma oczy jako jakby pierwszą rzecz. To są jego oczy. To jest jego pierwsza, najważniejsza rzecz mądrego człowieka. Jak widzimy, łatwo też przejść z tyłu na początek. Czasami pani mówi, ty z pierwszej ławki się przesiądziesz do tyłu, a ty z tyłu przesiądziesz się do pierwszej ławki. Wiemy, że to jest łatwe. I w życiu duchowym też jest łatwe. Czasami się wydaje, że jest trudne, ale jednak jest łatwe. W takim sensie, jeśli człowiek podejmie taką decyzję, że nie chce być właśnie tym nega, tylko chce mieć związek z tym onek. Wystarczy to miejsce w szeregu zmienić. Jest ten człowiek, który uświadomił sobie, że w taki czy inny sposób zawinił. Pojawiło się to na jego ciele, czy na jego odzieży, czy na jego domu. Pokutuje. Tak głęboką jakąś, poddał się jakiejś głębokiej takiej autorefleksji, dostrzegł swoje błędy, poszedł do Kohena, obejrzał go, jeszcze raz odizolował, po kwarantannie obejrzał go, zniknęła, tak, ta nega zniknęła. Jest poddany procedurze, nie? Szczegółowej, znamy wszystkie te elementy, są głęboka duchowa mądrość, tak, jest tam przekazana w torze. Ten człowiek widzi cały ten rytuał i teraz są brane dwa ptaszki. Jeden musi umrzeć na jego oczach. Są zanurzone w wodzie w ogóle. I mówi się, że to jest jedna z procedur opisanych przez Torę, w której jest pokazany sens tfili, chrztu. I do tej procedury, jakby do tego sensu odwołuje się w tym, żeby wytłumaczyć, czym jest właśnie to przejście przez wodę, przejście przez mykwę, że teraz jest w stanie winy i teraz widzi, że woda sprawia, że przeszłość już jest z przyszłością nie jest związana, że przeszłość jakby zostaje w tej wodzie, że wszystko, co następuje po tym, jak doskonale wiemy, czym jest chrzest, czyli wszystko, co następuje po tym, jak ktoś wyszedł z wody, już jest nowym, czymś nowym, absolutnie nowym. Stąd jest, wybaczone są wszystkie grzechy. Ślub jest też, tak? Wesele, ślub jest taką sytuacją, kiedy nowożeńcom są wybaczone wszystkie błędy, grzechy. Stają się jak nowonarodzone dzieci, jak Jom Kippur czy chrzest. Po prostu stają się nowymi ludźmi. Absolutnie nowymi, ponieważ rozpoczyna się zupełnie, absolutnie nowy, nieporównywalny z niczym, bo to jest ważne, etap ich życia. I tak jest z tym mecorą, z tym człowiekiem, który tej procedurze jest poddawany. I teraz jeden ptak musi umrzeć na jego oczach, a drugi jest nazwany Psalm 84. Jak miłe są przybytki Twoje, Adonaj Cebaot, dusza moja pragnie, tęskni do do przedsieni pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo. Gdzie złoży swe pisklęta? Przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów. I kiedy jestem taki piękny i wzruszające takie miejsce, że nawet ptaki jakby pragną tam przebywać, że gdzieś gniazdo, jaskółka buduje. Dzisiaj jest jakiś idiotyczny przepis w ogóle unijny, zabraniający gospodarzom, że nie mogą mieć w oborach czy gdzieś gniazd jaskółek. Się kojarzy mi z dzieciństwa, na wsi, w oborach, wszędzie były, nie? Gniazda jaskółek, nie? Wylatujące, wracające, to jest bardzo charakterystyczny w ogóle ptak. Teraz to jest ciekawe, że w procedurze używano tej oczyszczającej tego mecore, albo używano skowronków, bardzo drogich ptaków dla tamtych czasów. Skowronki, śpiewające ptaki, tak? Ćwierkające, albo właśnie jaskółki, która była łatwiej jakby dostępna, ale z jednego powodu używano jaskółki, dlatego że jaskółka po hebrajsku nazywa się dror. Taka jest nazwa, dror. I w psalmie jest użyta ta nazwa. Przed wojną istniała duża partia, ugrupowanie polityczne żydowskie, które się nazywało dror, dlatego że słowo dror znaczy wolność, uwolnienie, dosłownie uwolnienie, wolność. I że ten ptak nazywa się wolność, to pozwalano go używać w tej procedurze. Jeden musiał umrzeć, ale drugi był dror. Jest wolnością, synonimem wolności. Uzmysławiał temu człowiekowi, że teraz zawinił. Został oczyszczony i stał się na powrót wolnym człowiekiem. Ten, kiedy używano skowronka, czyli ćwierkającego ptaka, że jakby mówiono w takim sensie, że człowiek też swoim językiem, tylko wszystko, co niedobre, nieustannie, tak? O innych. Każda sposobność jest dobra, żeby innych tam zaćwierkać w takim negatywny sposób i dlatego był wypuszczany właśnie taki ćwierkający, tak, żeby on, ten człowiek uzmysłowił sobie, że wymaga się od niego teraz nie tylko rewizji, ale jakby jesteśmy zmuszeni do tego, by swój poziom podnosić, tak? Również poziom rozmowy, poziom tego, w jaki sposób my się kontaktujemy z drugim człowiekiem, jakich słów używamy. Tak? Uchowaj Boże, żebyśmy w ogóle brzydkich słów używali, które, jak wiemy, są plagą po prostu, jakąś nieprawdopodobną plagą. Wychodzą z ust młodych dzieci, starych ludzi, pokrytych siwizną, się odezwie po prostu, można się przewrócić. Tak? Od po prostu tej nawały, kuchu i po prostu coś niebywałego, tak? Jest to jakaś plaga. Niekontrolowany po prostu strumień płynie, tak? Co jest tak naprawdę przykre. Człowiek ma podnosić poziom samego siebie. Że jak wiemy, jesteśmy istotami, które mogą się cofać, ale mogą przejść do przodu, mogą się upaść, ale mogą się podnieść. I sobie tego życzmy, żebyśmy dbali i podnosili nieustannie właśnie ten... Politycy apelują zawsze o poziom debaty, żeby się zmienił, bo też się tak wydami odwrócą. To musimy zadbać o ten poziom. Poziom tych właśnie tej skarbnicy naszej, która się mieści w sercu, że co z tego, z tych pokładów tam nagromadzonych, co my wyciągamy dla innych ludzi. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Powstańmy do tego.